Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w piątek 17 października mówimy i od razu zacznijmy optymistycznym akcentem, a potem podam namiary i przedstawię wszystkich prowadzących i przygotowujących dzisiejszą audycję.
Dzień dobry, otrzymałem dzisiaj od strażaków czujnik tlenku węgla. Bardzo fajna akcja, profilaktyczna, dużo instruktażu, pokazy jeszcze pierwszej pomocy. I dobrze, że przynajmniej straż pożarna funkcjonuje w tym mieście na bardzo wysokim poziomie i nie liczy kosztów, że jednak ten czujnik mieszkaniec dostał za darmo. Brawo dla strażaków.
Brawo dla strażaków, cieszymy się pana radością, ale do wszystkich, którzy nie mają czujek czadu, a mają urządzenia grzewcze, gdzie może się ten czad wydzielać, apelujemy, żeby zakupili. 100 zł to nie jest żaden wielki wydatek, a można uratować życie. Już w tym roku, w tym sezonie grzewczym mieliśmy tragedie związane właśnie z zatruciem tlenkiem węgla. A dzisiaj audycję przygotowują Patryk Srokowski, który także zadzwoni do gości, nie tylko ją realizuje. Odbierze telefon od słuchaczy, za co już mu dziękuję. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Będziemy razem prawie do godziny 13. Telefony bez zmian. Czujny 510-37-32 i ten bezpośredni do studia 510-37-36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Teraz przenieśmy się do Świnoujścia, tunel i apel kierowcy.
Dzień dobry, słuchacz. Jestem w Świnoujściu, codziennie bywam. Tunel, piękna przeprawa, ale mieszkańcy Świnoujścia i nie tylko, nie wszyscy umieją zrobić coś ze światłami. Wiadomo, że w tunelu obowiązują światła mijania. Dużo osób jeździ bez włączonych świateł lub na światłach dziennych, gdzie z tyłu jest ciemno, nic nie świeci. I to w dużej mierze mieszkańcy Świnoujścia. Włączajcie światełka, nawet jak ładna pogoda. Pamiętajcie o tym, że w tunelu to jest obowiązkowe.
Zdecydowanie prosimy o tym nie zapominać. A teraz słuchacz a propos tragedii pod Zieloną Górą, gdzie psy zagryzły grzybiarza.
Dzień dobry, kłaniam się, stary słuchacz. Ja w związku z tym, co wydarzyło się w Zielonej Górze, gdzie trzy psy zagryzły grzybiarza. Być może w Szczecinie lub na obrzeżach Szczecina, w naszym regionie są takie różne dziwne obiekty, gdzie psy sobie latają, dziury nieraz bywają, wyskakują. No i może by straże miejskie, gminne starały się dokonać takiej wizytacji miejsc, gdzie takie sytuacje mogłyby mieć zdarzenie. Także temat, zwłaszcza, że jeszcze ludzie chodzą na grzyby, tak? To jest temat bardzo ważny.
Polecamy strażom miejskim lustrację tego rodzaju miejsc, ale przypominam, że w tej sprawie w Zielonej Górze sprawa ma także inny wymiar i takie drugie, nieprzyjemne bardzo dno. Zginął człowiek, a tymczasem okazało się, że od dawna te psy biegały i wybiegały ze strzelnicy sportowej, która to strzelnica prowadzona była przez byłego policjanta. No i tam przyjeżdżali na tą strzelnicę. Zresztą wstępne ekspertyzy wskazują, że ta strzelnica nie spełniała wszystkich kryteriów, ale policja tam ćwiczyła. No i było tak, że zaatakowana przez te trzy psy, czy więcej tych psów, jedna z mieszkanek Zielonej Góry, 3 godziny wzywała policję do interwencji i nie mogła jej wezwać. No i prokuratura sprawdza teraz, czy rzeczywiście nie istniały powiązania towarzyskie, koleżeńskie pomiędzy właścicielem tej strzelnicy a policjantami. Wszystko wskazuje na to, że niestety tak było. A o czym dzisiaj w programie? Zakończymy audycję rozmową o szczepieniach dzieci przeciw COVID-19 i przeciwko grypie, bo nie jest to proste, żeby dzieci zaszczepić. Potem zajmiemy się taksówkarzami, którzy wystosowali petycję do władz centralnych naszego kraju, uważając, że przepisy dotyczące przewozu osób, a także brak działań, których nie podejmują odpowiednie służby, odpowiednie instytucje, sprawia, że jeżdżenie taksówkami w Polsce jest coraz bardziej niebezpieczne i naraża pasażerów na różnego rodzaju szkody. To około 12:30. Wcześniej także, a może o 12:30, zobaczymy, jak audycja na żywo się potoczy. Porozmawiamy o sprawie, którą zgłosił nam pan Tomasz, mianowicie na Prawobrzeżu przy ulicy Bukszpanowej doszło do wycinki młodych drzew. Z jakiego powodu? Taki ślad po wyciętych młodych drzewach można zobaczyć na naszej stronie internetowej. internetowej, podcasty, tam czas reakcji. A o 12.20 planujemy rozmowę z twórczynią, współtwórczynią aplikacji Animal Helper. To takie świetne miejsce w internecie czy pod telefonem, gdzie można zgłaszać różne krzywdy, które dzieją się zwierzętom. Świetnie to działa, ale działanie Animal Helper stanęło pod znakiem zapytania, bo na działalność zabrakło pieniędzy, a to jest działalność społeczna, utrzymująca się z datków internautów, słuchaczy i miłośników psów i kotów, a także wszystkich innych zwierząt. A już za chwilę będziemy rozmawiać o bonie ciepłowniczym, bo 30 września weszła w życie ustawa o bonie ciepłowniczym, no i są pieniądze do wzięcia na dofinansowanie ogrzewania. Dla kogo te pieniądze? O tym będziemy rozmawiać już za kilka minut, a teraz nieprzyjemna wizyta naszej słuchaczki u weterynarza.
Dzień dobry, nazywam się Stanisława, mieszkam na ulicy Santowskiej. Proszę sobie wyobrazić, wczoraj byłam po lekarstwa dla mego kota w przychodni weterynaryjnej. Jestem bardzo zbulwersowana. Dostałam 2 leki, one kosztowały prawdopodobnie około 50 zł. I dosłownie za 10 minut pani weterynarz ode mnie wzięła 160 zł. Pytam się pani doktor, za co? Przecież ja jestem bez zwierzaka, odpowiedziała mi. A mój czas to się nie liczy? No nie wiem jak to jest, że za 10 minut czasu pani wzięła 160 zł. Plus tam te leki były wliczone. Zażądałam paragonu, bo nie wiem, czy bym dostała. No i tam na paragonie nie ma wyszczególnionych lekarstw i ile kosztują, tylko wizyta i 160 zł. Nieprawdopodobne, żeby za 10 minut 160 zł wziąć. Ja jestem na emeryturze, mam 82 lata i dla mnie trochę krzywda. Czekam na pomoc, odpowiedź chociaż. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Pomoc nadejdzie, pani Stanisławo. Mamy namiary na ten gabinet. Na razie nie podajemy jego nazwy, ale będziemy chcieli porozmawiać z panią doktor, bo u mojego weterynarza wygląda to tak, że gdy przychodzę bez psa czy kota po lekarstwa, to nie płacę za tę wizytę, płacę tylko za te leki i tyle. Wydaje się nam, że to jest po prostu zwykłe zdzierstwo. Jeżeli będzie trzeba, to będziemy interweniowali także w izbie lekarskiej weterynaryjnej, tak żeby pani odzyskała te pieniądze. Swoją drogą 10 minut na wydanie leków, trochę dużo też tego czasu. A jeżeli słuchacze mają swoje wnioski co do płatności za wizyty u weterynarzy, to bardzo prosimy 510 3 siódemki i 3 dwójki. A teraz będziemy rozmawiać o cieple, bo napisała do nas słuchaczka, pani Grażyna z osiedla Bukowego. Zbliża się termin składania wniosków o bon ciepłowniczy i już wiele miast ogłosiło, że ich mieszkańcy nie skorzystają z dopłaty. I o tym za chwilę, ale najpierw porozmawiamy o samym bonie ciepłowniczym. Co to za świadczenie, komu przysługuje? Przy naszym telefonie jest pan Grzegorz Łaguna, rzecznik prasowy Ministerstwa Energii. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Komu przysługuje to świadczenie? Kto może się o nie starać i w jaki sposób?
Ja może powiem na początku, czym jest bon ciepłowniczy. To jest takie świadczenie, które zostało zaprojektowane w Ministerstwie Energii, dlatego że zauważyliśmy, że po okresie mrożenia cen ciepła, ten okres się skończył wraz z lipcem tego roku, rzeczywiście są takie miejsca, gdzie doszło do takiego skokowego wzrostu cen ciepła. Mimo że te ceny ciepła się stabilizują co do zasady i pracujemy oczywiście nad tym, żeby te ceny były ustabilizowane i żeby nie zaskakiwały żadnego mieszkańca czy mieszkanki Polski, no to jednak takie sytuacje się zdarzyły. W związku z tym uruchomiliśmy bon ciepłowniczy, który od 3 już listopada będzie można składać za niego wnioski, a tak naprawdę on obowiązuje właśnie za ten okres, o którym mówiłem, czyli już od 1 lipca tego roku do 31 grudnia tego roku. I teraz mamy dwa okresy. Ten rok czyli półrocze 2025 roku, drugie półrocze i rok 2026. I za ten pierwszy okres będzie można już od 3 listopada składać takie wnioski do 15 grudnia tego roku. I taki wniosek złożony oznacza, że możemy się ubiegać o dopłatę, jeśli nasza cena ciepła systemowego, którą otrzymujemy, jest za wysoka. I ten próg, który jest określony jako za wysoka, to jest 170 zł za gigajoule netto. Ja wiem, że to może być taka jak gdyby takie dane, które są nieco tajemnicze, więc sposobem na to, żeby się dowiedzieć, czy my się do takiej kwoty, mówiąc kolokwialnie, łapiemy, czy jesteśmy nią objęci, to należy się zgłosić, no po prostu krótko mówiąc, do wystawcy swoich rachunków za ciepło. Czy to jest spółdzielnia, czy to jest wspólnota mieszkaniowa, czy to jest rodzaj jakiegoś innego ciała, które wystawia nam rachunki. Tam powinna trafić informacja bezpośrednio z ciepłowni czy z elektrociepłowni, jaka jest cena ciepła w tym okresie, o którym rozmawiamy. No i wtedy możemy wiedzieć, czy się możemy ubiegać o taki bon ciepłowniczy. Są progi dochodowe, są przeciętne dochody, które my w tych przepisach ustalamy, ale powiem tak, one o tyle nie mają znaczenia, że ten bon ciepłowniczy jest przyznawany na zasadach złotówka za złotówkę, czyli nawet jeśli zarabiamy więcej niż przewiduje kryterium dochodowe, to wtedy po prostu wysokość świadczenia się zmniejsza. Sama wysokość świadczenia za drugą połowę tego roku to jest 500 zł dla gospodarstwa domowego, jeśli ta cena przekracza właśnie wspomniane 170 zł za gigajoule, 1000 zł dla gospodarstwa domowego, jeśli przekracza 200 zł za gigajoule i 1750 zł, kiedy przekracza 230 zł za gigajoule. Ale to są już raczej rzadkie przypadki, kiedy tak wysoka jest cena ciepła. To jest w skali Polski po prostu sytuacja jednostkowa. Natomiast bon ciepłowniczy, no co do zasady, jest wsparciem w takich właśnie kluczowych miejscach, gdzie te ceny ciepła są zbyt wysokie. No i według naszych szacunków Ministerstwa Energii, ta pomoc, to wsparcie powinno objąć około 400 tysięcy gospodarstw domowych w różnych miejscach Polski, bo to nie jest tak, że to jest tylko kilka miejsc, one są na pewno rozrzucone, jeśli Państwo mają taki sygnał, że w Szczecinie rzeczywiście taka sytuacja czy w zachodniopomorskim może mieć miejsce, to oczywiście jest niewykluczone, że bon ciepłowniczy jak najbardziej może zostać tam też wykorzystany. Będą się zajmować jego obsługą gminy, czy też w ogóle jak gdyby jednostki samorządu terytorialnego, gmina, prezydent, burmistrz, tam trzeba się dowiadywać, można złożyć wniosek o przyznanie bonu ciepłowniczego i tak kończąc ten przydługi trochę wywód, wszystkie wzory wniosków, zaświadczeń są u nas na stronach Ministerstwa Energii, można je stamtąd pobrać. Mamy też adres mailowy, gdzie odpowiadamy na pytania dotyczące bonu.
Czyli wszystkie informacje na stronie Ministerstwa Energii znajdziemy. Mamy
bardzo
tam
łatwo,
także odpowiedzi, pytania. Proszę powiedzieć, czy telefonicznie również można się zwracać z pytaniami?
Pracujemy nad tym, żeby uruchomić taką infolinię, żeby była możliwość zadawania pytań telefonicznie, natomiast rzeczywiście no, wnioski będzie można składać od 3 listopada, więc myślę, że bliżej tego terminu będzie taka szansa. Dobrym oczywiście jakby pomysłem jest jednak też w pierwszej kolejności zadzwonienie do swojego urzędu gminy, czy urzędu dzielnicy, czy urzędu miasta, dlatego że tam samorządy już dostały od nas poradnik, jak działać w przypadku składanych wniosków, jakich informacji udzielać. Te przepisy nie są co do zasady skomplikowane. Staramy się, żeby one były zrozumiałe, dostępne dla wszystkich osób, które z tych przepisów chciałyby skorzystać. No i oczywiście, jak gdyby samorządy też będą miały wynagrodzone to, że będą zajmowały się przyznawaniem tych bonów. To nie jest tak, że my je obciążamy jak gdyby kolejnymi obowiązkami bez żadnej rekompensaty. Jak gdyby to jest w ramach ich obowiązków też przewidziane. Więc myślę, że to rozwiązanie jest sensowne. Ono ma potrwać do końca 2026 roku. Liczymy, że w tym czasie wprowadzimy takie zmiany systemowe, które pozwolą już te ceny ustabilizować i nie będzie takiej potrzeby, żeby reagować w taki sposób, jak bon ciepłowniczy.
I ważne, żeby podkreślić, że to jednostki samorządu terytorialnego, konkretnie gminy, będą realizowały przyjmowanie tych wniosków i procedowanie tych całych spraw, a nie na przykład spółdzielnie mieszkaniowe, prawda, czy administracje poszczególnych budynków.
Zgadza się. Spółdzielnie mieszkaniowe są o tyle ważne, że mogą nam dostarczyć informacje, czy rzeczywiście nasza cena ciepła przekracza tą cenę, która jest określona w ustawie, czyli 170 zł za gigajoule, bo to stamtąd możemy taką informację pozyskać. No to nie jest wbrew pozorom aż takie skomplikowane. Mamy elektrociepłownię lub ciepłownię, która dostarcza energię cieplną do naszej spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej. Ta wspólnota wie już, jaka jest cena tego ciepła, na przykład w tym roku. Niedługo pewnie będzie wiedziała, jaka będzie też w przyszłym. i będziemy w stanie wtedy się jak gdyby zorientować, czy jest potrzeba taka, żeby złożyć ten wniosek o bon ciepłowniczy. No te 400 tysięcy gospodarstw domowych, które szacujemy, to są takie gospodarstwa, które mogą być najmocniej dotknięte tymi cenami ciepła i stąd też te przepisy są w taki sposób skonstruowane.
Pan Grzegorz Łaguna, rzecznik Ministerstwa Energii. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Pozdrawiam. A teraz wracam do maila od pani Grażyny, która to, dziękuję jej bardzo, zainspirowała nas do podjęcia tego tematu. Przypomnę, napisała: zbliża się termin składania wniosków o bon ciepłowniczy. Już wiele miast ogłosiło, że ich mieszkańcy nie skorzystają z dopłaty, gdyż ciepło z systemu kosztuje mniej niż 170 zł za gigajoule. Podejrzewam, że również mieszkańcy Szczecina nie skorzystają z tej dopłaty. Urząd Miasta oraz spółdzielnie milczą na ten temat, a na przykład spółdzielnia Wspólny Dom, czyli pani Grażyna, jednak nie wszystkie milczą, ogłosiła, że cena za ciepło wynosi 157 zł za gigajoule. W związku z tym mieszkańcom tej spółdzielni nie przysługuje dopłata do bonu ciepłowniczego. Publiczna informacja dla mieszkańców Szczecina zaoszczędziłaby wędrówek do spółdzielni mieszkaniowych, a także składania wniosku o bon ciepłowniczy. No to zapytajmy, jakie są te koszty właśnie jednego gigajoula w Szczecinie. Przy naszym telefonie pani Danuta Misztal, Szczecińska Energetyka Cieplna. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
Jak to wygląda w Szczecinie? Czy ktoś ma szansę dostać ten bon ciepłowniczy?
Tak, to znaczy generalnie to są chyba dwie dobre wiadomości. To znaczy pierwsza jest taka, że jeżeli ten gigajoule jest poniżej kwoty 170 zł netto, to znaczy, że w Szczecinie są jednak te ceny za ciepło jednak są niższe niż byśmy się wszyscy spodziewali. Ale też są oczywiście takie grupy taryfowe, gdzie ta cena za gigajoule wynosi powyżej 170 zł. I ta druga dobra wiadomość jest taka, że w tym wypadku przysługuje oczywiście ten bon ciepłowniczy. I to wszystko zależy oczywiście od taryfy, według której rozliczani są odbiorcy ciepła z sieci ciepłowniczej lub z lokalnego źródła ciepła, który zasila dany budynek czy dany lokal. Żeby mieć pewność, czy dany lokal, dany mieszkaniec może skorzystać z bonu ciepłowniczego, ja zachęcam do wejścia na naszą stronę internetową secc.com.pl. W zakładce taryfy i cenniki podane są cenniki ciepła dla poszczególnych taryf i dla poszczególnych spółek obrotu, obliczone tak, aby podać cenę jednoskładnikową, czyli ta, która faktycznie pokazuje, jaka jest cena za gigajoule. Nasi klienci, którzy rozliczani są według taryfy dla ciepła, tych taryf jest kilka, w związku z tym w swoich rachunkach za ciepło mają podane taryfy, według których są rozliczani, znajdą na naszej stronie internetowej pod belką z napisem ustawa o bonie ciepłowniczym, znajdą tam dokładnie rozpisane koszty według spółek, według grup taryfowych.
Powiedziała pani według spółek, to zapytam, jeżeli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe, czy spółdzielca tam też znajdzie informację, ile jego spółdzielnia płaci, czy o to powinno się jednak zapytać we własnej spółdzielni mieszkaniowej, czy w administracji budynków?
W tym wypadku musi się zgłosić do spółdzielni mieszkaniowej, chociaż zakładam, że tutaj może być według taryf, rozliczenia mogą następować według taryf z grupy A. Tutaj według wszystkich grup taryfowych z tej grupy, z grupy A, te wszystkie kwoty są za 1 gigajoule poniżej 170 zł za...
Ale warto sprawdzić, prawda? U swojego administratora, u spółdzielni mieszkaniowej, bo państwo oczywiście jesteście także bezpośrednio czasem dostarczycielem mniejszym podmiotom tej energii, ale jeżeli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe czy duże zarządy budynków, no to trzeba tam sprawdzać w administracjach, ile kosztuje ten 1 gigajoule.
Tak. Tak, na pewno dużo łatwiej będą mieli tutaj odbiorcy ciepła, którzy rozliczają się bezpośrednio z SEC-em, dlatego że wchodząc na stronę internetową, tam są rozbicia na konkretne spółki SEC A, SEC B do SEC S i tam po pobraniu dokumentu, po pobraniu pliku od razu mogą się zapoznać z konkretną ceną. Tam jest podana grupa taryfowa, według której są rozliczani i ile faktycznie wynosi jednoskładnikowa cena ciepła netto. I tu już jest jakby różnie, bo mogą być ceny poniżej 170 zł, ale też mogą być powyżej 170 zł.
No to warto to sprawdzić.
I wówczas oczywiście tak, jak najbardziej zachęcamy. Tam są też podane, na naszej stronie podane są informacje, jak się zachować w sytuacji, kiedy klient rozlicza się bezpośrednio z SEC-em, a kiedy jest, kiedy rozlicza się bezpośrednio z spółdzielnią lub zarządcą, a także jest oczywiście podana podstawa prawna, czyli można zajrzeć do ustawy. Podany jest również adres, gdzie należy składać wnioski o bon. Zachęcam do zajrzenia na tę stronę.
Zapraszamy. Prosimy się ciepło trzymać. Danuta Misztal, Szczecińska Energetyka Cieplna.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, dziękujemy. A teraz wracamy do systemu kaucyjnego, bo wczoraj była przedstawicielka polskiego systemu kaucyjnego naszym gościem i będzie w poniedziałek w czasie reakcji. Proszę szykować pytania, oto garść refleksji po tej wczorajszej audycji.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzwonię z Niemiec, z miejscowości Szwed dokładnie. Ja już 16 lat żyję z tym systemem kaucyjnym. Te automaty przyjmują w sklepach, w dyskontach wszystko. One sobie same robią porządek, że na prawo idą te butelki, na lewo tamte i tak dalej, łącznie nawet z całymi skrzynkami. I tu chcę właśnie uspokoić słuchaczy, bo naprawdę wiele niepotrzebnych jest telefonów i osób. To super funkcjonuje, naprawdę. Na mieście w ogóle nigdzie nie zobaczy się gdzieś leżącej butelki. Są osoby, które żyją nawet ze zbieractwa tych butelek. Wszystko jest zagospodarowane.
Odnośnie systemu kaucyjnego i tych butelek w lesie. No właśnie, bo u nas system kaucyjny niby działał, pseudo niby, bo kaucję każdy sklep pobierał, tak jak na piwo. A jak pani idzie do lasu, to tych butelek od piwa to tam leży. Bo dlaczego? Bo nikt tego nie chce przyjmować później z powrotem. Albo nie ma skrzynki, albo paragonu. Zawsze jest pod górkę. I teraz jeszcze mam takie pytanie. W Żabce jest taka akcja, że jak się puszczę, puszki oddaje w tej chwili, te nawet nie kaucjowane, to się dostaje 20 Żabców. No i mówię, spróbuję, czy mi przyjmą w Żabce. No i co? Poszedłem do tej Żabki, się pytam, czy mogę puszkę oddać za te 20 Żabców, bo taka promocja, nawet szyld w Żabce wisi, że przyjmują. Też mi nie przyjęli. Dlaczego? Bo oni nie mieli szkolenia, bo oni czegoś tam nie mają, oni czegoś tam nie mają. Nie chcą ludzie tego zbierać. Pozdrawiam serdecznie.
Dzień dobry. Stały słuchacz Radia Szczecin, ze Szczecina, Zbigniew. Mam taką małą refleksję. Ludzie, obudźcie się, żądajcie od spółdzielni mieszkaniowych niższych kosztów wywozu śmieci plastikowych, bo praktycznie, jeżeli będzie segregacja, będziemy oddawać butelki, tych śmieci będzie mniej i spółdzielnia nie musi tak chyba raczej często przyjeżdżać po odpady plastikowe. Pozdrawiam serdecznie wszystkich oddających butelki do segregatora.
Dzień dobry, Zbyszek ze Szczecina. Mówi się tyle na temat opakowań. Przecież to jest śmiech. Teraz są automaty w Lidlu, ale butelek, który się u nich nie kupiło, że one nie zostały kupione, nie skupują po prostu. A to jest po prostu, to bardzo cały ten system. To jest jakaś bzdura kompletna. Dalej będziemy jeździć po sklepach, mieć paragony i tak dalej, bo nie wiem, bo nie ma czego. Naklejki kwadratowej. Przecież to jest jakieś żarty są. Dziękuję.
Oj, jest pole do dalszych dyskusji. Tak jak powiedziałem, w poniedziałek polski system kaucyjny, przedstawicielka będzie na naszej antenie. A co do tego Lidla i ich automatów, no to one nie są w tym nowym systemie. To trzeba wszystko przeprogramować, przeprojektować. Teraz jest tak zwany czas przejściowy. No ale tak jak mówił pierwszy słuchacz, popatrzmy, jak to za granicą działa, a działa bardzo dobrze i u nas, myślę, też tak będzie działało. Co oczywiście nie przeszkadza zadawaniu pytań. Czujny 510 37 32 mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Czekamy na pytania i w poniedziałek postawimy je naszemu gościowi. Działają całą dobę i pomagają. Miesięcznie przyjmują około 1000 zgłoszeń. Średnio w ciągu miesiąca wykonują 4000 połączeń telefonicznych, aby pomagać zwierzętom w potrzebie. A teraz Animal Helper. bo to o tej organizacji, o tej funkcji, o tej aplikacji mowa wymaga pomocy. No i właśnie, dlaczego wymaga pomocy, o tym będę rozmawiał z naszym gościem, a tym gościem jest pani Magdalena Matelska, Fundacja Psia Krew, prowadząca projekt Animal Helper. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Animal Helper działa od 2023 roku. Jest to świetna sprawa. Ja mam tę aplikację w swoim telefonie i tu można na przykład zgłosić zdarzenie. Jest to bardzo przejrzyście zrobione. Rodzaj zdarzenia: bezdomne zwierzę, zdarzenie drogowe, znęcanie się nad zwierzęciem, inne zdarzenie. No i kiedy to wypełnimy albo połączymy się z operatorem, to operator wie, do kogo trzeba się zwrócić z prośbą o interwencję. Proszę powiedzieć, na czym polegają problemy, z którymi się borykacie?
No, jesteśmy inicjatywą oddolną. Nie współpracujemy, nie jesteśmy w żaden sposób finansowani przez państwo czy przez samorządy, więc tak naprawdę nasze działanie utrzymuje się dzięki ludziom dobrej woli, dzięki naszym partnerom i sponsorom. I tutaj też chciałabym zaznaczyć, że tak naprawdę ten apel, który teraz wystosowaliśmy do społeczeństwa o pomoc nam w utrzymaniu aplikacji, pojawiłby się dużo, dużo, dużo wcześniej, właśnie gdyby nie nasi partnerzy i sponsorzy. I tak na przykład województwo zachodniopomorskim, bo głównie o tym województwie pewnie dziś będziemy rozmawiać, to firma kubilecik.pl z Koszalina. To właśnie dzięki nim już wcześniej, kiedy pojawiła się taka kryzysowa sytuacja, o której my wiedzieliśmy wewnętrznie, ale której nie komunikowaliśmy, no to oni nas uratowali. I teraz niestety już doszliśmy też do tego momentu, w którym również niestety te środki się kończą, ponieważ no, nasz miesięczny koszt utrzymania to jest około 85 tysięcy złotych. To są niemal w całości środki potrzebne na pokrycie wynagrodzeń naszych operatorów, no bo dzień i noc pracują w systemie trzyzmianowym. 24 godziny na dobę przyjmują zgłoszenia, właśnie tak jak pan powiedział, te formularzowe, ale też stworzyliśmy też swoisty, tak wyszło, że staliśmy się też takim troszeczkę telefonem zaufania dla tych, którzy chcą pomagać zwierzętom. Nasze operatorki i operatorzy przyjmują nie tylko właśnie te zgłoszenia, ale też udzielają masy porad. I to wszelkiej maści, bo to są i porady dotyczące pierwszej pomocy zwierzęciom, bo nasz zespół jest przeszkolony oczywiście w tym zakresie, ale to jest też, to są też sytuacje, kiedy ktoś chce pomóc, ale nie wie jak, i wtedy my krok po kroku instruujemy, jak zabezpieczyć zwierzę, gdzie można się z nim udać i tak dalej, i tak dalej. To są też telefony od ludzi, którzy widzą, że ich sąsiedzi źle traktują zwierzęta i nie wiedzą za bardzo, jak podejść do tego tematu. Także tutaj z jednej strony ta działalność typowo 112, ale z drugiej strony też właśnie te porady, pomoc i takie wsparcie też właśnie dla miłośników zwierząt.
Polecamy naszym słuchaczom, aby ściągnęli sobie tę aplikację Animal Helper. A teraz powiedzmy o tym, jak państwu można pomóc, gdzie wpłacać pieniądze potrzebne na waszą działalność, bo wielokrotnie na tej antenie Czasu Reakcji mówiliśmy o tym, że brakuje jednego miejsca, gdzie można zgłaszać poszkodowane zwierzaki i gdzie są osoby, które wiedzą, kto w konkretnej sprawie, na przykład sarny zranionej przez samochód, bo przebiegała przez drogę, czy jakiegoś zwierzęcia, które się gdzieś komuś zagubiło, gdzie to zgłaszać. No i mamy takie jedno miejsce. Jak państwu pomóc?
Tak, jesteśmy takim pierwszym ogniwem w łańcuchu ratunkowym, jeżeli chodzi o właśnie pomaganie zwierząt. Uruchomiliśmy zbiórkę ratunkową na portalu ratujemyzwierzaki.pl. I tutaj też chciałam od razu powiedzieć, że w momencie, gdy uruchamialiśmy zbiórkę środków, starczyło nam pieniędzy na działanie do połowy listopada. Teraz udało się już zebrać ponad 54 tysiące złotych. Także mamy już zabezpieczone tak około pierwszy tydzień grudnia, dlatego dziękuję z całego serca za każdą wpłatę. No i zachęcam do wspierania naszych działań, ponieważ no to jest potrzebne. Przyjęliśmy już ponad 17 200 zgłoszeń. To są zwierzęta, które prawdopodobnie tej pomocy by nie otrzymały, ponieważ przybyłaby ona za późno. Naszym zadaniem jest skrócenie czasu reakcji. Połączenie kogoś, kto widzi zwierzę w potrzebie, z odpowiednią instytucją, lekarzem weterynarii, służbami, po to, żeby ta pomoc dotarła do zwierzęcia jak najszybciej.
Zachęcamy w takim razie do pomocy. Ratujemy zwierzaki.pl, tak? Tam znajdziemy wszystkie informacje, namiary i możliwość wpłacenia.
Tak jest.
Dziękujemy bardzo. Pani Magdalena Matelska, Fundacja Psia Krew, prowadząca projekt Animal Helper. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam, bardzo dziękuję.
To jest czas reakcji, 12.40. Teraz o nieprzyjemnych przejściach naszej słuchaczki. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Renata Stała, słuchaczka ze Szczecina. Proszę Państwa, mam problem, ponieważ przystępujemy do remontu domu. Ten problem stał się bardzo poważny i bardzo realny. Mieszkam w drugiej linii zabudowy, gdzie przez drogę przewieszają się drzewa z prywatnej posesji. Już nie po raz pierwszy odmówiono nam wjazdu dużym samochodem, który przywozi towar potrzebny do remontu, ponieważ kabina zostanie podrapana. Prosiliśmy swego czasu miasto o interwencję, Straż Miejską o interwencję. Niestety drzewa, które przewieszają się nad drogą należącą do miasta, są drzewami prywatnymi, a pan, który jest właścicielem posesji, mówiąc najoględniej, nie zamierza niczego z tymi drzewami zrobić. Miasto, Straż Miejska odsyła nas do niego, on natomiast nie reaguje na to. Ta sprawa odżyła od nowa, ponieważ kontynuujemy dalszą część remontu. Może Państwo byście się zajęli takimi właśnie sytuacjami, ponieważ to jest naprawdę uciążliwe. Żaden większy samochód, bo tu były inne sytuacje, gdzie trzeba było dużego samochodu do awarii, też nie mógł wjechać. To nie jest problem tylko i wyłącznie ludzi, którzy mieszkają w drugiej linii zabudowy, ale to jest problem miasta, który nie dba w zasadzie o te trakty dojazdowe. To jest ulica Czarnogórska pomiędzy domem 4 a 5. I do drugiej linii zabudowy. Bardzo Państwu dziękuję i mam nadzieję, że spróbujecie wyjaśnić z miastem, kto w zasadzie powinien udrożnić tą drogę, tak żeby wysokie samochody też mogły do nas dojechać. Miłego dnia.
Miłego dnia, dziękujemy. Oczywiście spróbujemy tę sprawę wyjaśnić w jednym z najbliższych wydań naszej audycji. 12.41, teraz przy naszym telefonie kolejny gość, pan Zbigniew Jakubcewicz, szczeciński taksówkarz, inicjator powstającego pod egidą NSZZ Solidarność Związku Zawodowego Taksówkarzy i współautor petycji. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
Pan, panie Zbyszku, wielokrotnie do nas się zwracał, ale nie tylko do nas, w sprawie wolnej amerykanki, która panuje na rynku usług przewozu osób. Proszę powiedzieć, czego się domagacie w petycji i do kogo ją napisaliście?
Nasza petycja poszła do, nazwijmy to, kluczowych decydentów w naszym kraju, premier, prezydent, odpowiednie ministerstwa, również marszałek Sejmu, i kładziemy w niej nacisk przede wszystkim na kwestię bezpieczeństwa naszych pasażerów.
I co tutaj jest do zrobienia? Bo my, przyznam, w czasie reakcji nie odbieramy w ostatnich miesiącach, nawet latach, wielu skarg, jeżeli to na palcach jednej ręki można policzyć, dotyczących bezpieczeństwa w taksówkach.
A to jest, z jednej strony już klienci się przyzwyczaili, że przy obsłudze z aplikacji nie dogadamy się bardzo często z kierowcą. No, w końcu odbierana, brana jest usługa z punktu A do punktu B, zapłacone z góry, dziękuję, do widzenia. To się wydaje być takie proste, no ale niestety w dużych miastach, w których od czasu do czasu są robione kontrole ogólnie taksówkarzy, ale bardzo często z naciskiem na aplikantów, się okazuje, że jednak występuje kilkanaście procent nieprawidłowości, których po prostu nie powinno być. Nie ma takiej większej akcji przeciwko taksówkarzom, gdzie nie znajdzie się przynajmniej kilka osób, które albo nie mają prawa jazdy, albo mają podrobione, albo się okazuje, że są osobami poszukiwanymi za przestępstwo, nawet w Polsce. Problem polega przede wszystkim na tym, że osoby, które za wschodniej granicy chcą u nas świadczyć usługi przewozu taksówki, nie muszą przedstawiać zaświadczenia o niekaralności ze swojego kraju. Przedstawiają zaświadczenie o niekaralności z Polski, której być może są akurat tylko tydzień, no i mają dokładnie czyste konto. Natomiast my nie mamy zielonego pojęcia, jak to wygląda w kraju pochodzenia.
Obecnie w zdecydowanej większości, piszą Państwo w petycji, funkcjonują podmioty prowadzące działalność przewozową w sposób niekontrolowany, niezgodny z przepisami i z pominięciem procedur bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to funkcjonowanie rozległej szarej strefy o znamionach przestępczości zorganizowanej. Pośredniczące firmy aplikacyjne, ich partnerzy flotowi wykonujący bezpośrednią usługę, kierowcy wspólnie i w porozumieniu uczynili z bezprawia intratny biznes. No a co na to Inspekcja Transportu Drogowego? Co na to policja? Są kontrole? Są to skuteczne działania?
Znaczy kontrole są, ale kontrola, nawet jeżeli wyłapie jakieś nieścisłości typu brak prawa jazdy czy coś takiego, o dziwo nie prowadzi do końcowego skutku. Taki partner flotowy, który posadził za kierownicą kierowcę bez prawa jazdy, bez odpowiednich uprawnień, powinien praktycznie może natychmiast z automatu stracić możliwość posiadania licencji taksi. Tymczasem nie ma nic takiego. Sam kierowca jest karany, a partner flotowy ma dalsze pole do działania. Jeżeli chodzi natomiast w ogóle o kontrolę, to ja podejrzewam, że to może wyglądać troszkę podobnie niestety jak w przypadku Państwowej Inspekcji Pracy. Jako związek skierowaliśmy wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę około 135 partnerów flotowych pod względem legalności, że tak powiem, zatrudnienia kierowców. I proszę sobie wyobrazić, że Państwowa Inspekcja Pracy była w stanie skontrolować tylko kilkanaście procent. Notabene wśród tych kilkunastu procent było też sporo właśnie kar za niewłaściwy czas pracy, za brak WHP, no za pewne różne wykroczenia, które Państwowa Inspekcja Pracy mogła nałożyć karę. Tylko teraz proszę mi powiedzieć, co się stało z tymi prawie 90% partnerów flotowych, których Państwowa Inspekcja Pracy nie była w stanie zlokalizować. Nie wiadomo, czy są, gdzie są i co w ogóle się dzieje. Jest duże podejrzenie, że niektóre firmy, tak zwane partnery flotowe, złożyli wnioski o wydanie licencji w różnych miastach, w tym również w Szczecinie, a następnie być może zamknęły w ogóle działalność, a licencje są, kierowcy jeżdżą, przyniosą być może firmy widmo.
No i pan Zygmunt jest z nami. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry, tak słucham mnie po raz pierwszy tutaj tej wojny taksówkowej. Nie jestem taksówkarzem i jak nie wiadomo o co chodzi. Chodzi o pieniądze. Po prostu te taksówki na aplikacje zdominowały rynek. Te korporacje już się rozsypują. No i chodzi o pieniądze, a tam takie, wie pan, czy takie taksówki. Nie jestem stałym pasażerem żadnych tam taksówek, ale byłem we Wrocławiu, korzystaliśmy z tych taksówek na aplikacje. No tak, przyjeżdżali cudzoziemcy. Mili, grzecznie otworzył bagażnik, zapartego, wiedział, gdzie ma jechać, czy na dworze, czy tam na AWF jechaliśmy. Czyli powiem panu, miło, serdecznie i to wszystko. Natomiast słuchając tego pana, no to no, nasi polscy to już są tak idealni taksówkarze, że Chryste Boże, ten stają na środku ulicy, ja kiedy zwróciłem uwagę, bo nie mogłem przejechać, bo on ma tutaj pod adres przyjechał. A ja mówię, panie, ale dwa metry jest dalej miejsce, utrudnia pan ruch. Ale on ma tutaj, tak, wie pan, o co tu
panie
chodzi?
Panie Zygmancie, no, ma pan rację, bo różnie bywa. Po prostu raz jest lepiej, raz gorzej. Ja bym nie generalizował co do tych taksówkarzy zawodowych opinii, tak samo do tych na aplikacje. Są różni, ale panu Zbyszkowi, inicjatorom tej petycji, chodzi o to, żeby było bezpiecznie, lege artis i żeby były kontrole. I panie Zbyszku, państwo apelują także o powołanie przez marszałka Sejmu takiego zespołu parlamentarnego z udziałem strony społecznej w celu opracowania zmian legislacyjnych. Tak? Tak to ma wyglądać?
No tutaj kilka zmian by się przydało. Przede wszystkim wydaje mi się nam, że bezwzględne jest to, aby kierowca, który stara się właśnie o licencję taksi, przedstawił zaświadczenie o niekaralności ze swojego kraju pochodzenia. Poza tym egzaminy w tej chwili, no może nie egzaminy, ale badania lekarskie i psychotesty obcokrajowców nieznających języka zdają przy pomocy tłumacza. No ja bardzo przepraszam, ale tłumacz może dawać dobre odpowiedzi, nie muszą to być koniecznie odpowiedzi tegoż kierowcy, który ma pracować. Tym bardziej, że tym partnerom taksówkarskim zależy na tym, żeby mieć jak najwięcej kierowców. Nie zaszkodziłoby też wprowadzenie jakiegoś egzaminu państwowego na taksówkarza. Nie jest to bynajmniej sprzeczne z przepisami, które mogą obowiązywać w Unii Europejskiej. Na przykład w Szwecji nadal jest coś takiego jak prawo jazdy na taksówkę. Jest to bez tego po prostu nie można jeździć. Natomiast u nas dzieją się różne dziwne rzeczy. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to chciałbym tylko już napomknąć jeszcze jedną rzecz. Osoby, które jeżdżą na wynajętych samochodach, już pomijając kwestię legalności wynajmu takich samochodów, muszą pracować naprawdę 70-80 godzin tygodniowo, żeby naprawdę dobrze zarobić. Przy takim zwykłych 40-50 godzinach nie byliby w stanie. Więc ja mam pytanie, na ile bezpieczny może być kierowca, który jeździ 70-80 godzin tygodniowo? Że coś jest na rzeczy, świadczy o tym fakt, że na przykład ubezpieczenie od najbardziej popularnego samochodu, który jest na taksówce, a więc od Toyoty Prius, dosłownie poszybowało w góry. Tyle jest wypadków. No niestety, ale w większości są to wypadków właśnie kierowców jeżdżących na aplikację.
Nie ulega, panie Zbyszku, wątpliwości, że wszyscy chcemy, nawet jak sobie nie zdajemy z tego sprawy jadąc, żeby ta taksówka była legalna, kierowca miał wszystkie wymagane dokumenty, żeby był odpowiednio do tego przygotowany, żeby miał odpowiedni czas jazdy, więc tutaj no, to jest bezsporne, wydawałoby się.
Najgorsze jest to, że chociaż są kontrole, chociaż są łapane nieprawidłowości, to nie ma konsekwencji w ukaraniu tych, którzy tych nieprawidłowościom są, że tak powiem, winni. I tu jest największy chyba problem, bo prawo, które jest teraz, jest dziurawe, ale mimo to można skutecznie przeciwdziałać przeciw na przykład nieuczciwym partnerom flotowym, jednakże nic z tego się nie robi.
Zbigniew Jakubcewicz, szczeciński taksówkarz, inicjator petycji do najwyższych władz w naszym kraju, a także współzałożyciel sekcji NSZZ Solidarność Taksówkarzy. Dziękuję bardzo. Będziemy wracać do tego tematu.
Ja tylko chciałbym nadmienić, że był to protest ogólnopolski, a nie jakiś mój drobny szczeciński pomysł.
Zbigniew Jakubcewicz, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do widzenia.
I czekamy na komentarze oczywiście słuchaczy. Czujny 510-37-32 do studia 510-37-36. Teraz mieliśmy wrócić do tematu, który słuchacz nam zgłosił już ponad tydzień temu. Mianowicie nasz słuchacz chce zaszczepić swoje dzieci w wieku nastoletnim, nieletnie dzieciaki, na COVID. I okazuje się, że ma w IKP, czyli na tym internetowym koncie pacjenta, wystawione skierowanie, ale niestety nie ma gdzie szczepić. No i odbyliśmy już rozmowę z generalnym inspektorem sanitarnym, który powiedział, że on zapewnia szczepionki i zapewnił te szczepionki. Z kolei rozmawialiśmy także z przedstawicielem Izby Aptekarskiej. W aptece dziecka nie zaszczepimy. Musi być konsultacja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pediatry albo właśnie lekarza medycyny rodzinnej. I niestety ta konsultacja, owszem, ale coś lekarze rodzinni nie garną się do tych szczepień. Dzisiaj naszym gościem miała być konsultantka wojewódzka do spraw medycyny rodzinnej. No i niestety nie odbiera od nas telefonu, tak więc temat zawieszamy na kołku, ale mamy co robić dzięki słuchaczom. Teraz porozmawiamy w takim razie chwilę o temacie, który był poruszony w czasie reakcji wczoraj. Chodziło mianowicie o poczekalnię na Głębokim, która jest zamknięta, a idą chłody, zimno. No i wczoraj pojawiły się na naszej antenie tłumaczenia, że jest zamykana, niedostępna, no bo tam przesiadują bezdomni, dzieją się różne dantejskie sceny. Jak z bezdomni tam przesiadują, to ze względu na odór, bo to trudno nazwać zapachem, który wydzielają, to nikt tam już inny siedzieć nie może. W tej sprawie telefon.
Takie pytanie odnośnie tej poczekalni. Czy ktoś na etapie planowania tej poczekalni nie wpadł na to, żeby zainstalować tam monitoring? Przecież jakby można interwencyjnie wysyłać tam kogoś ewentualnie do jakichś sytuacji wymagających ewentualnie doraźnej interwencji służb typu policja czy straż miejska. Nie musi tam siedzieć ktoś 24 godziny na dobę, tak? No, czy to jakiś nonsens. Dziwię się, że jeżeli tam faktycznie nie ma monitoringu, że nikt na to na etapie planowania nie wpadł.
Dziękujemy za ten telefon. Tyle na ten temat, a tych, którzy są zainteresowani, co dalej ze świtem Szczecin, z dofinansowaniem remontu tego stadionu, bo jeżeli nie będzie dofinansowania ze strony miasta i sfinansowania właściwie remontu tego stadionu, to Świt nie będzie mógł rozgrywać meczów na swoim terenie. O tym była audycja Radio Szczecin na wieczór w poniedziałek. Zachęcam, można wejść w podcasty Radia Szczecin i tam Radio Szczecin na wieczór. No i po tej audycji napisał do nas słuchacz. Wysłuchałem gorącą dyskusję w Radio Szczecin na wieczór na temat nowego stadionu dla Świtu Skolwin. Co do Świtu Szczecin właściwie, po pierwsze, czy potrzebny, pisze słuchacz, jest tam nowy stadion. W dalszej perspektywie zapewne tak, ale na obecny czas uważam, że chyba jest na to za wcześnie. Od dobrych paru lat jeżdżę również i w tamte rejony. Właściciele klubu zrobili wiele, aby awansować do drugiej ligi, ale 54 miliony złotych dla klubu drugoligowego, czyli przypomnijmy drużyny trzeciego szczebla rozgrywek, to nie za wiele. No i to od razu dla słuchacza informacja. Jeżeli pan uważnie słuchał poniedziałkowej dyskusji w Radiu Szczecin na wieczór dotyczących świtu Skolwin, no to tam było powiedziane i to zadeklarował prezes klubu Paweł Adamczak, że jest w stanie negocjować niższą kwotę 34 milionów. Jest w stanie okroić projekt właśnie przebudowy stadionu do warunków drugoligowych tak, żeby zmieściło się miasto w budżecie, a żeby mogli zawodnicy rozgrywać właśnie na tej murawie tam w Skolwinie swoje mecze. I słuchacz pisze dalej tak: ja osobiście nigdy tam nie widziałem na tym stadionie więcej niż 300-400 osób, nie licząc sławetnego meczu z Legią Warszawa 3 lata temu, gdzie było może ponad 1000. Skoro Arkonia nie otrzymała od razu całej kwoty, czemu Świt miałby dostać tak ogromne pieniądze? Na chwilę obecną tam wystarczy wymienić murawę, być może wybudować nowy budynek socjalny z szatniami i to wszystko. Tyle tego komentarza słuchaczy. Czekamy na wszystkie komentarze od innych słuchaczy. Czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Udanego weekendu. Za dziś dziękuję. Patryk Serkowski, Janusz Wilczyński. W poniedziałek o 12:00 powita państwa Krzysztof Kukliński.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.